Wolność wnet, ale głos z Irlandii przez Warszawę trafił do Kijowa. Witam Państwa serdecznie, znad Dniepru Paweł Bobołowicz. I na początek informacja z ostatniej chwili. O godzinie 11 kardynał Kazimierz Nycz ogłosi nowy termin beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oczywiście konferencja na żywo w Radiu Wnet od godziny 11. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. A wolności wnet. Dzisiaj zabiorę Państwa na wyprawę, oczywiście na Ukrainę, bo jakże mogłoby być inaczej, jeżeli to ja jestem przy mikrofonie. Zabiorę Państwa na wyprawę do Czarnobyla i w jego okolice. 26 kwietnia minęły 34 lata od katastrofy w elektrowni atomowej imienia Lenina w Czarnobylu. Często zapominamy, że to Lenin był patronem tej pechowej elektrowni atomowej. Dzisiaj trochę opowieść może inna, przynajmniej na początku, bo chcę Państwu opowiedzieć o tym, co o Czarnobylu i o elektrowni w Czarnobylu mówili agenci KGB. Te informacje nie są znane od dawna, opublikował je Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Teraz zajmują się nimi ukraińscy badacze i wyłapują te ciekawe informacje, najciekawsze informacje o tym, co KGB wiedziało o Czarnobylu, jak się Czarnobylem interesowało, jak się interesowało tą elektrownią. Proszę sobie wyobrazić, że na 9200 osób, które pracowały w latach 70. przy budowie elektrowni, KGB wytypowało 70 osób podejrzanych. I przede wszystkim tutaj te osoby, które były podejrzane, to osoby, które miały niewłaściwe pochodzenie. Wśród nich to były osoby z pochodzeniem niemieckim, dwóch Chińczyków, ale także znaleziono wśród tych, którzy budowali elektrownię, między innymi uczestnika podziemia OUN UPA. I on też był na celowniku KGB. W 1976 roku, gdy trwała budowa elektrowni atomowej w Czarnobylu, 17 agentów KGB stale obserwowało, co tam się dzieje, ale już w 1986 roku, w tym roku, kiedy doszło do katastrofy w Czarnobylu, agentów KGB miała 91. 8 jeszcze rezydentów i 112 tak zwanych zaufanych osób, czyli tych osób, na których KGB mogło zawsze liczyć. KGB od początku monitorowało tą sytuację związaną jeszcze z budową elektrowni. I co ciekawe, w 1976 roku już informowało o możliwym skażeniu radioaktywnym, do którego może dojść jako wynik zbyt pośpiesznej budowy, powszechnej wtedy polityki przekraczania planów. Budowy przecież nie były podporządkowane wymogom technologicznym, a ambicjom politycznym, chęcią wykazania się przed zwierzchnikami i dopasowaniem kalendarza otwarcia poszczególnych etapów budowy do świąt partyjnych. KGB jednak widziało, że to jest niebezpieczeństwo i przed tym komunistyczne władze Ukrainy ostrzegało. Ostatecznie zimą 1977 roku, rok później niż chciały tego władze partyjne, został uruchomiony pierwszy blok energetyczny. I od początku KGB znowu informowało, a to o wadliwych rurach, które nie gwarantowały szczelności, o wadliwych cegłach i płytkach ceramicznych, które były dostarczane przez ukraińskich wtedy producentów, a także o źle wykonanym betonowym zbiorniku, przez którego szczeliny mogły wyciekać substancje radioaktywne. Te raporty trafiały do władz partyjnych, do władz, które podejmowały dalej decyzje co do eksploatacji elektrowni, ale widocznie nie wszyscy za bardzo tym się przejmowali. 17 stycznia 1977 roku KGB-ści wprost informowali, że są znaczne odstępstwa w realizacji budowy od planów i że mogą one doprowadzić w przyszłości do awarii i nieszczęśliwych wypadków. Zresztą w lutym 1977 roku, praktycznie zaraz po uruchomieniu pierwszego bloku, trzeba było go zatrzymać w trybie awaryjnym. W kwietniu 1981 roku doszło do pierwszego wycieku radioaktywnego. Ogółem w latach 77-81 było 29 awaryjnych zatrzymań, 8 z winy obsługi. To, co wiemy i do czego przyzwyczailiśmy się przez lata do informacji o tej katastrofie w 1986 roku, jak widać, było poprzedzone wieloma zdarzeniami, które mogły wywoływać obawy, a na pewno powinny wywoływać ten sygnał ostrzeżenia dla władz, które decydowały o tym, co w Czarnobylu się dzieje. We wrześniu 1982 roku doszło do awarii na pierwszym bloku elektrowni. Przez wiele dni usuwano skutki tej awarii, chociaż na początku mówiono o tym, że to niewielka awaria, można się z nią uporać szybko. Tak się nie stało, była powołana specjalna komisja, a w raporcie pojawiła się informacja o gorących cząsteczkach, które stanowiły zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Te cząsteczki trafiły 8 kilometrów od elektrowni, więc to nie tylko zagrożenie dla tych, którzy pracowali, ale też dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Ale nie to martwiło funkcjonariuszy KGB, nie martwiło ich to, że ktoś może zachorować, że czyjeś życie jest zagrożone. Raczej martwiło ich coś innego i o tym raportowali. Otóż raportowali przede wszystkim o tym, że KGB podjęła skuteczne działania blokujące wydostanie się wszelkich informacji i że nie dopuści do siania paniki. No cóż, wiemy o tym, że sowieckie, a teraz rosyjskie służby przede wszystkim w tym się potrafią specjalizować, czyli nie dopuścić do wycieku informacji, a nie zająć się problemem. W latach 83-85 znowu doszło do kolejnych awarii. 5 awarii, 63 incydenty ze sprzętem, pęknięcia w osłonach trzeciego i tego czwartego bloku energetycznego, tego, który później uległ awarii. Takie raporty powstawały m.in. 17 września 1984 roku. Proszę sobie wyobrazić, że te bloki, chociaż były nowe, dopiero co oddane, a KGB już zwracało uwagę, że właściwie nie nadają się do pracy. W październiku 1984 roku w ogóle była przygotowana taka szersza analiza, a zwracano też uwagę, że bloki energetyczne nigdy nie były wypróbowane w pracy w ekstremalnych warunkach. Co ciekawe, czwarty blok, w którym doszło do awarii, akurat przez KGB był postrzegany jako ten najbezpieczniejszy, co wcale nie oznacza, że całkiem bezpieczny, bo on też nie był wypróbowany w tych sytuacjach ekstremalnych. No i 26 kwietnia 1986 roku, kiedy dochodzi do awarii. Ten moment jest najlepiej znany, nie będę go szczegółowo omawiać, ale tylko kilka takich liczb, które oczywiście są straszne i wywołują to wrażenie, co wtedy się wydarzyło. Bezpośrednio zginęło 31 osób. Jedna z tych osób zginęła w wyniku wybuchu. Pozostałe osoby to pracownicy elektrowni i strażacy, którzy zginęli w wyniku otrzymanego promieniowania w ciągu miesiąca od awarii. 237 osób w 1986 roku miało zdiagnozowaną ostrą chorobę popromienną. Co ciekawe, później tę liczbę zmniejszono do 134. Ogółem według Światowej Organizacji Zdrowia umarło lub umrze 4000 osób w wyniku tej katastrofy w Czarnobylu, ale ucierpiały w różny sposób miliony. Ucierpiały także dzieci, te, które rodziły się na tym terenie, które wtedy jeszcze się nie urodziły, a urodziły się później, odczuwając skutki promieniowania. W 2011 roku z Wojtkiem Pokorą braliśmy udział w dużej konferencji Światowej Organizacji Zdrowia w Kijowie, która przypadała właśnie na ten moment w okrągłej rocznicy katastrofy w Czarnobylu. Zapadło mi wtedy takie zdanie wygłoszone przez przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia, którzy chwalili Związek Sowiecki, że świetnie sobie dał radę z usuwaniem skutków awarii. Tak myśląc i patrząc na te raporty KGB, które są znane teraz od co najmniej roku, widać jak to naprawdę wyglądało i widać jaką naiwnością wykazuje się Światowa Organizacja Zdrowia i w tych kwestiach historycznych dotyczących chociażby awarii w Czarnobylu, ale chyba też w tych kwestiach, którymi dzisiaj mamy do czynienia. Skutki tej awarii w elektrowni w Czarnobylu oczywiście do dzisiaj budzą wiele niepewności. I w ostatnią niedzielę, 26 kwietnia, 34. rocznicę awarii elektrowni w Czarnobylu, pojechałem na granicę zamkniętej strefy. Moim przewodnikiem był tam Dmytro Antoniuk, który od lat organizuje wyjazdy do strefy czarnobylskiej. W tym roku obawy o to, co tam się dzieje, były zwiększone przez lasy w strefie czarnobylskiej. Te pożary wciąż w jakiś sposób trwają, chociaż pogoda tutaj przyszła na pomoc. W ciągu ostatnich nie spadły deszcze, ale te pożary nie są takie łatwe do ugaszenia. Na razie przynajmniej Kijów nie jest powity dymami, ale przy okazji pożarów wzrosły te opowieści, informacje dotyczące możliwego skażenia. Przypomnę, że skażenia radioaktywnego nie było ani na Ukrainie, ani w Polsce, ale jednak temat powrócił. Posłuchajcie Państwo mojej rozmowy z Dmytro Antoniukiem z tej ostatniej niedzieli w pobliżu strefy czarnobylskiej. Co to za miejsce? Gdzie my jesteśmy teraz?
Jesteśmy na kontroli. To jest pierwsza kontrola i główna kontrola do wjazdu do strefy czarnobylskiej, bo strefa czarnobylska jest podzielona na 30-kilometrową strefę i to jest akurat wejście do tej 30-kilometrowej strefy. Są różne wejścia, ale to jest główne wejście do strefy czarnobyskiej, do którego normalnie przyjeżdżali całe te pojazdy, autokary, autobusy z turystami. Nazywa się kontrola KPP Dyciatki. Dyciatki to jest nazwa wsi, która jest obok nas za kilometr stąd. To jest żywa wieś, tam mieszkają ludzie nadal i ona nie znajduje się w 30-kilometrowej strefie.
Regularnie organizujesz wyjazdy do strefy czarnobylskiej. W ciągu roku ile razy bywasz w strefie?
Oto to bardzo ciężko powiedzieć. Ja prawie codziennie bywam. Kiedy jest taki wysoki sezon turystyczny, to po prostu prawie codziennie tutaj bywam, więc no paręset razy na rok 100% bywam.
Nie boisz się o swoje zdrowie?
Oczywiście, że boję się, ale jeżeli przestrzegać tych zasad zwiedzania, to za jeden dzień po prostu dostajesz dawkę, która jest bardzo mniejsza od dawki, na przykład jak lecieć z Lublina albo z Warszawy do Kijowa samolotem. Ja mam licznik Geigera, który sprawdzam w domu. Kiedy były tutaj te straszne pożary w strefie czarnobyskiej, które na szczęście już prawie zagaszone są, to oczywiście sprawdzałem, bo dostawałem też mnóstwo zapytań z Polski, czy jest niebezpieczne nawet w Polsce. A sprawdzałem to wszystko i nie było zwiększenia tego skażenia normalnie. Tutaj w strefie podczas tych pożarów 100% było powiększone ten poziom, który zawsze tutaj jest, on był 100% większej, bo płonęły się te lasy, w których pod gruntem, a grunt jest skażony na poziomie gdzieś 30, 40, 50 centymetrów. W gruncie, w głębi gruntu leży to skażenie, ten stroncjum i cezjum. To strasznie te cząstki, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. I kiedy pożarni gasili ten płomień, to oni próbowali też robić takie, uruchomić grunt, żeby nie pozwolić dalej temu ogniu pójść dalej. I ja myślę, że to podniosło jednak skażenie, ale ono po prostu nie doleciało do Kijowa 100% nie. Ale tutaj, w tej chwili myślę, że nie ma nic. Jest normalnie skażenie.
Promieniowanie i pożary to nie jedyne problemy w strefie czarnobylskiej. Gdy staliśmy na granicy zamkniętej strefy, nagrywaliśmy naszą rozmowę, nad polami zaczęła się tworzyć gigantyczna chmura pyłu. Ponad tydzień temu taki pył spowił na wiele godzin Kijów, przewodząc na myśl burze piaskowe. Dmytro Antoniuk wyjaśniał ten groźny fenomen.
Obserwujemy nieprawdopodobne zjawisko, które wcześniej nie występowało. Kilka dni temu Kijów nie tylko był w chmurach dymu ze strefy czarnobylskiej, a później z lasów żytomierskich, ale też znalazł się w chmurze pyłu. I my właśnie obserwujemy, jak taka chmura się tworzy. Co to jest?
To jest niestety skutek strasznego, barbarzyńskiego gospodarowania na tej ziemi. Bo wszystkie te agroholdingi, czyli wielkie rolnicze firmy, oni po prostu biorą te pola i wszędzie, gdzie tylko się da, oni wyrąbają las i po prostu mają tam albo rzepak, albo słonecznik i po prostu po barbarzyński to wszystko wysacują, wszystko z tej ziemi. Zimie nie było w ogóle śniegu, to zabrakło śniegu, to po prostu wiatr podnosi ten cały ten grunt, czarnoziem, na którym to wszystko może rosnąć i pozostawię tylko piasek, który jest pod tym gruncem na poziomie powiedzmy 30 centymetrów. I po prostu dlatego na przykład teraz jest niesamowite zjawisko, że na przykład na północy Ukrainy pola są piaseczne. Piasek, bo wiatr po prostu wywiął stąd cały ten czarnoziem. A leci ona też dlatego, że nie ma jak zatrzymać tą chmurę pyłu, bo wycięte są lasy, wycięte są te też drzewa, które wcześniej sadzone były obok dróg, żeby zatrzymywać ten właśnie wiatr. A teraz oni po prostu po barbarzyńsku są wycięte dla różnych potrzeb. Po prostu ludzie nie patrzą w przyszłość. Oni myślą tylko o dniu dzisiejszym, niestety.
Niestety tą burzę pyłową widzieliśmy jeszcze kilka razy, jadąc wzdłuż strefy czarnobylskiej. Pojechaliśmy też w pobliżu do takiej miejscowości Dikiatki, wioska, która w 1986 roku nie była ewakuowana. Wielu jej mieszkańców doskonale katastrofę pamięta, ale ocena tych wydarzeń jednak nie zawsze jest taka sama. Rozmawiałem tam z panią Swietłaną i z panem Michajło. Posłuchajcie państwo.
Jak життя тут, скажіть?
А як у нас життя? Життя тільки держися. Виживаємо, як можемо. Радіації нахваталися, а тепер вірусу ще трохи. Таке, у нас нічого тут, а життя. Помаленьку. Аби нас не заражували, і ми нікого не будемо заражувати. Да, і мені 6 років було.
Miałam 6 lat. Mieszkaliśmy w starej chacie, w starej drewnianej chacie. Siedziałam na ławce. Wychodzą rodzice i mówią, wybuchła atomowa. Nie rozumiałam przecież wtedy, co to takiego jest. Dym tak wszędzie poszedł po niebie.
Zatianuło niebo. I nas wszystkich izolowali u chatu. І дітей, і старші, ми в основному знаходилися у хаті.
Заслонило небо. Казали нам всім сидіти в хаті. І діти, і старші, і головне сиділи ми в хаті. Dlatego, żeby jakoś mocno nie złapać tej radiacji. Wysiedlili wioski, ale sądzę, że można było ich nie wysiedlać. A jak wysiedlać, to i można było naszą wioskę wysiedlić, bo do Iwankowa jest 30-kilometrowa strefa.
U Kijewie jeszcze chuże, niż u nas tutaj. U nas tutaj jest trochę, my już poprywykali.
Kijów jest gorzej niż u nas. My już do tego przywykliśmy. Ci, co ich wysiedlili, to i tak wielu zachorowało na raka, wielu umarło. A u nas, daj Boże, zdrowie tym ludziom, którzy tutaj przeżyli.
Nie. Nie. Ja o cej w город nie chcę jechać. Nawet w село taką. Swoją chatę jest swoja chata.
Nie chcę stąd wyjeżdżać do miasta. Ani nawet na wioskę. Swoja chata to swoja chata. Przywykliśmy do tego, co tutaj. Nie chcę. Jak tu ludzie zarabiają pieniądze? No na przykład niektórzy chodzą do lasu, pracują w lesie. Kobiety bywa, że w lesie w gospodarstwie rybnym pracują. Ktoś jeździ do innych miejscowości, do Petriwiec, ktoś do Chawryłówki, a są tacy, co po prostu tylko muszą przetrwać. Tak raczej nie ma tutaj pracy. Z pół roku z mężem pracowałam przy produkcji palet. Na tych paletach ręce poodpadały, a zapłaty praktycznie nie było. Trochę było na jedzenie, ale żeby ubrać się czy kupić obuwie, na to nie wystarczyło. Z Kijowa tutaj przyjeżdżają, kupują chaty. Mieszkają tam, a tutaj mają ogrody.
Ludzie przyjeżdżają tam, ogroda posadzić jakiegoś.
Michajło mnie zwaty. U nas życie tu duże, хороше.
Nazywam się Michajło. Tutaj życie jest bardzo dobre. Bardzo dobre i ciekawe. Urozmaicone. Tutaj jest wszystko dobre. To jest czysta strefa. I kto by tam czegoś nie opowiadał, to czarnobylska zona była zawsze czysta i zawsze taka będzie. Niech Pan nie słucha, że tu wszystko jest złe. My tu będziemy żyć dalej. Daj nam tylko, Panie Boże, zdrowia. Mam tu domek letniskowy i przeważnie całe lato tutaj mieszkamy. Także wszystko dobrze.
Ten wyjazd do strefy czarnobylskiej, pod strefę czarnobylską, budził oczywiście też własne wspomnienia. Zresztą w Czarnobylu byłem kilka razy, byłem też w tym momencie, kiedy ten wielki nowy sarkofag był nasunięty, w ostatni moment nasunięcia na szczątki reaktora w Czarnobylu, ale też przypomniały mi się te wydarzenia z 86 roku, przecież wtedy też piłem płynę Lugola, a i słuchaliśmy tych ostrzeżeń, żeby nie wchodzić w krzaki, żeby uważać na drzewa, bo tam jest radioaktywnie, tylko że te wszystkie ostrzeżenia przyszły za późno. Komunistyczne władze, też komunistyczne władze Polski wiedziały o tym o wiele wcześniej, a jednak kłamały, oszukiwały, tak jak mocodawcy
z Moskwy. Wiele osób wtedy wyszło na uroczystości te pierwszomajowe, oczywiście świętować święto pracy. Miliony ludzi przede wszystkim na Ukrainie wyszły. Władze komunistycznej Ukrainy namawiały ludzi, żeby brali udział w tych uroczystościach. Namawiał bezpośrednio też Wołodymyr Szczerbycki, szef Komunistycznej Partii Ukrainy, mając pełną świadomość, co się dzieje. Wtedy otrzymywał godzinne raporty dotyczące zwiększonego promieniowania w Kijowie, które przekraczało 1000 razy normę, a pomimo tego ludzie wyszli, wyszły też dzieci. Co ciekawe, Szczerbycki zmarł w 90 roku, oficjalnie zmarł na zapalenie płuc, ale wielu ukraińskich historyków uważa, że popełnił samobójstwo, bo dręczyła go świadomość, że kłamał w sprawie tego, co się wydarzyło w Czarnobylu. Dziś o katastrofie wiemy więcej niż w 1986 roku, ale dla wielu z nas 1986 rok to przede wszystkim też czas młodości i dobrej muzyki, takiej jak ta piosenka, która powstała w 1986 roku, piosenka kultu do Ani.